istnieje bardzo głęboko zakorzeniona opinia, że rozwój technologii właśnie zabija języki, niszczy języki, prowadzi do dominacji jednego albo niewielu języków. Na końcu będziemy mówili tylko jednym językiem, na przykład może tylko po angielsku. Z mojego punktu widzenia są dwa odwrotne nurty z każdym wynalazkiem, mianowicie wynalazek pisma i wynalazek druku. Jeżeli chodzi o wynalazek pisma, dla nas wydaje się, że to jest jedno z najważniejszych, że tak powiem, etapów historii ludzkości. I na pewno jest, w ten sposób możemy pisać, czytać, mamy książki itd., itd. Ale z drugiej strony ludzie w tych czasach też obawiali się, że to może doprowadzić do pewnego lenistwa umysłowego. Czyli na przykład nawet w dziełach takich Platona można znaleźć elementy, w których on mówi, że opowiada o królu Egiptu, faraonie egipskim, który właśnie powiedział, ale ja nie wiem, czy ja chcę właśnie pozwolić na to pismo, dlatego że ludzie nie będą już pamiętali rzeczy. Jeżeli możemy zapisać coś, to nie musimy pamiętać i w pewnym sensie będzie to koniec pamięci, jaką znaliśmy wcześniej. Oczywiście wiem, że tak się nie stało. W pewnym sensie pismo dodało nowe możliwości, ale fakt, że jesteśmy tutaj w radiu teraz, zamiast na przykład czytać blogi, wskazuje na to, że jednak jest potrzeba ludzka po tysiącach lat, powiedzmy sobie, w których żyjemy w społeczeństwach bardzo alfabetyzowanych, w których pismo jest centralne, nadal mamy potrzebę rozmowy, potrzebę słuchania ludzi, dlatego ludzie idą na wykłady tylko, a nie czytają artykuły, dlatego mamy właśnie radio, nadal jest popularne i takie ważne, dlatego ludzie teraz często nagrywają nawet swój głos i tak dalej, i tak dalej. Pismo dodało nowe możliwości, ale nie jest tak, że całkowicie zlikwidowało, powiedzmy sobie, tą wcześniejszą pamięć. W pewnym sensie coś podobnego było z rozwojem druku, dlatego że wtedy można było to pismo spopularyzować. I na początku obu rozwojów było tak, że to było przygotowane na niewiele języków. Pismo oczywiście wynalezione, czy to języku staroegipskim, chińskim, akadyjskim, sumeryjskim i tak dalej. Ale bardzo szybko to zostało dopasowane do wielu języków i już z czasów antycznych mam na przykład tak zwany Rosetta Stone w Narodowym Muzeum Brytyjskim w Londynie, który był napisany w trzech językach, dlatego pomógł tak odcyfrować języki i w ten sposób ludzie już wykorzystywali ten wynalazek pisma, żeby używać go do różnych języków. Doszło na początku do redukcji, ale potem do zwiększenia tych języków. I moim zdaniem widzimy dokładnie ten sam rozwój, jeżeli chodzi o cyfryzację. Na początku, ponieważ cyfryzacja była bardzo mocno związana z światem anglosaksońskim, światem angielskojęzycznym, szczególnie rozwinięta w Stanach Zjednoczonych, cała technologia była zupełnie bazowała, że tak powiem, na języku angielskim. Ale teraz można to używać. Mamy teraz internet w wielu językach. Procent dokumentów na internecie na przykład, których w językach innych niż angielski rośnie. Internet umożliwił też to, że możemy być w kontakcie, na przykład małe grupy językowe mogą być w kontakcie. Jeżeli ja na przykład chcę praktykować gaelicki szkocki, nie mam osób w Krakowie, ja mogę teraz to robić znacznie łatwiej w sposób przez internet. Na początku tak, to doprowadziło do dominacji angielskiego, ale teraz w pewnym sensie internet i cyfryzacja mogą być bardzo wykorzystane na rzecz właśnie różnorodności i wielojęzyczności.
Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że cyfryzacja uprości język, wyeliminuje pewien zasób słownictwa, uprości go, sprawi, że będziemy używali tylko jakiegoś określonego zbioru słów?
Co jest dla mnie tematyka genre, czyli czy rzeczywiście będziemy mówić i pisać na przykład książki w tym samym stylu, jak piszemy SMS-y? Moim zdaniem niekoniecznie. I język pisany i język mówiony to dwie różne rzeczy. My inaczej piszemy i inaczej mówimy. My używamy innych struktur pisząc i mówiąc. I notabene nie jest tak, że język pisany jest zawsze lepszy. Ja zawsze uczę moich studentów, jeżeli mają mieć jakąś prezentację, powiedzmy sobie, żeby nie czytali, bo w ten sposób nie tylko to jest bardzo nudne na ogół, bo czytają głosem monotonnym, także powiedzmy sobie, można zasnąć, ale to nie są struktury, które których używamy rzeczywiście w języku mówionym. Także w pewnym sensie jesteśmy dwujęzyczni, dlatego że używamy innego języka na pismo i na mówienie. Moim zdaniem SMS może dodać możliwość pisania, powiedzmy sobie, rzeczy w sposób bardzo krótki, ale nie powinna to być jedyna możliwość komunikacji. W pewnym sensie podobne możliwości istniały już, powiedzmy sobie, od 100 lat. Styl telegraficzny, telegramy, w których też ludzie wysyłali jakieś tam krótkie informacje. Problem dla mnie istnieje nie jeżeli się używa, powiedzmy sobie, takich krótkich form, ale jeżeli to jest, staje się jedyną możliwą formą komunikacji i tracimy zdolność używania różnych form w różnych kontekstach.
Czy próbowano prowadzić badania, jak cyfryzacja wpływa na nasz sposób komunikowania się, na formułowanie myśli, zdań, wypowiedzi?
Są badania i na przykład David Crystal, jeden z najbardziej znanych, ważnych lingwistów Wielkiej Brytanii, jego pogląd jest taki, że troszeczkę przesadzamy, jeżeli chodzi o wpływ cyfryzacji na zdolność pisania i tak dalej, i tak dalej. Jak na razie cyfryzacja nie miała aż takiego wpływu na język pisany i mówiony. Oczywiście czasami wchodzą, powiedzmy sobie, jakieś słowa modne. Co się prawdopodobnie zmieniło, to, że te rzeczy się bardzo szybko mogą rozpowszechnić. Mody na słowa to jest coś, co istniało prawdopodobnie od początków ludzkości. Ale to było w miarę zlokalizowane. To znaczy, powiedzmy sobie, w naszej szkole używało się tego słowa tak i tak, albo w Krakowie tak mówiliśmy i tak dalej. Natomiast teraz, powiedzmy sobie, te mody mogą być bardzo szybko wprowadzone na cały świat. Ale nie jest tak, że, powiedzmy sobie, że język automatycznie ubożeje, dlatego że używamy cyfryzacji.
Czy cyfryzacja bardziej zagraża kontaktom społecznym niż językowi?
Moim zdaniem też nie. I pod tym względem tu mam na przykład własne badania, które mogę pokazać. W pewnym sensie COVID oczywiście zmienił wiele rzeczy. Prowadziłem badania na temat nauki języka chińskiego. Chiński szczególnie mnie ciekawi, dlatego że to jest jedyny ze współczesnych języków, który zachował jeszcze dwa zupełnie różne, język pisany jest bardzo różny od języka mówionego, dlatego że język pisany zachował jeszcze dużo elementów semantycznych. Tak było też w dawnym języku Majów, w dawnym języku staroegipskim, ale chiński to jeszcze do dzisiaj zachował. Także w języku chińskim można bardzo dobrze badać aspekty języka pisanego i mówionego w sposób znacznie bardziej oddzielony jedno od drugiego. I my prowadziliśmy te badania z grupą i nagle w połowie kursu zaczął się COVID. Czyli już nie można było kontynuować, ale zarówno uczniowie, jak nauczyciele powiedzieli, może możemy kontynuować to przez internet. I rzeczywiście drugą część robiliśmy przez Zoom i następne kursy już tylko i wyłącznie były przez Zoom robione. Co było ciekawe, jedno z pytań, to było nie tylko patrzyliśmy, jak ludzie uczą się i tak dalej, ale jakie mają, że tak powiem, jakie mają nastawienie uczuciowe do nauczyciela i do innych członków klasy. Czy jest, powiedzmy sobie, jakieś poczucie więzi, czy jest poczucie grupy, przynależności i tak dalej. I co było ciekawe, że grupa, która zaczęła w normalnym trybie z nauczycielem, czy nauczycielką i nauczycielem w klasie, oni po drugiej części mieli wrażenie, że jakoś trochę to im umknęło. Natomiast ta grupa, która zaczęła od początku, miała dokładnie takie samo poczucie przynależności do klasy i do nauczyciela, jak ta inna grupa. Czyli w pewnym sensie to zależy od naszych oczekiwań. Dlatego, że ta pierwsza grupa już miała, znała z doświadczenia kursy, że tak powiem, które można robić osobiście i dla nich wszystko inne to było jakieś, zastępowało to, ale nie za bardzo. Natomiast druga grupa od początku nie miała tych oczekiwań i co my zauważyliśmy od tego czasu, bo ja mam dużo badań właśnie na ten temat, że grupy, które na przykład uczą się języków przez Zoom, bardzo szybko stwarzają poczucie grupy, też listy na przykład WhatsApp i w ten sposób komunikują. I ja muszę przyznać, że ja nawet sam byłem świadkiem tego, dlatego że przez ostatnie 2 lata robiłem kurs na przewodnika turystycznego w Szkocji i na początku nie mogliśmy praktycznie mieć żadnych klas razem, bo to były czasy pandemii, w której była izolacja i tak dalej, i tak dalej. Także praktycznie wszystko było przez Zoom, ale bardzo szybko jako grupa stworzyliśmy to poczucie wspólnoty, mieliśmy własną grupę WhatsApp i to poczucie przenieśliśmy teraz. Ja wiem, co moi inni koledzy robią i notabene byłem na wakacjach z moją córeczką i przyjaciółmi w namioty, camping w Szkocji na zachodnim wybrzeżu, gdzie nie zawsze był internet i przez chyba tydzień nie napisałem nic tam na tym WhatsAppie i nagle jedna z moich koleżanek pisze: Tomku, czy wszystko jest z tobą w porządku? Bo na ogół piszesz tam, powiedzmy sobie, co dzień czy co drugi dzień, długo nie usłyszałem, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Czyli oni nie tylko zauważą, co się pisze, ale zauważą, co się nie pisze. Także pod tym względem ja wierzę w możliwości adaptacji ludzi i sądzę, że nawet w tych formach możemy zachować poczucie wspólnoty, poczucie odpowiedzialności, sympatię i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem dokładnie tak, jak pismo nie zastąpiło mówienia, tylko dodało nową formę, dla mnie internet, cyfryzacja nigdy nie zastąpi całkowicie innych form komunikacji, ale dodaje nam możliwość czegoś więcej, czegoś dodatkowego, czegoś, co otwiera nowe perspektywy.
Czy nie grozi nam pewne zubożenie słownictwa i zupełnie inny sposób komunikacji, kilkoma zdaniami prostymi, jasnymi, niewspółrzędnie złożonymi, bo tak jest po prostu prościej. Ktoś nie będzie pisał rozbudowanych zdań wielokrotnie, współrzędnie złożonych, bo po prostu nie będzie mu się chciało, tylko będzie się komunikował prostymi, jasnymi sformułowaniami.
Pytanie jest, czy rzeczywiście jest tak dobrze mieć bardzo długie, złożone zdania i czy coś prostego nie może też mieć swoją wartość. Przychodzi mi do głowy moja piosenka Norwida: do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, panie. Także w pewnym sensie ta komunikacja prosta też ma coś pozytywnego. I to jest też pytanie, które mnie bardzo interesuje, dlatego że jedną z różnic między, bym powiedział, kulturą akademicką Europy kontynentalnej, i tu Polska jest, że tak powiem, razem z Niemcami, z Francją, Hiszpanią, Włochami i tak dalej, a światem anglosaksońskim, jest to, że w Europie kontynentalnej na ogół czym dłuższe zdanie, tym lepiej. W Niemczech jest znany pisarz Thomas Mann, o którym się mówiło, że on dumny był, że pisał zdania, które były dłuższe niż jedna strona. W Anglii, ja pamiętam, jak ja zacząłem pracować w Anglii jako lekarz i jako naukowiec, mój szef angielski John Hodges często patrzył na mój tekst i mówi: no w porządku, ale te zdania są takie niepotrzebnie długie. Dlaczego nie zmienimy to na krótsze? I skracał te zdania, z zdania długiego zrobił 3 czy 4 nowe, znacznie krótsze. Także pod tym względem, jeżeli chodzi o normy, to one mogą być różne w różnych krajach i w pewnym sensie nawet zadałbym pytanie, czy skomplikowana, powiedzmy sobie, składnia zawsze jest czymś bardzo pozytywnym. Do tego dochodzi, powiedzmy sobie, a to już może bardziej to używałem w kabaretach naukowych, ale też mogę nadmienić na ten temat, w których mówiłem, że żeby polepszyć ludzkie relacje, ludzkie związki ludzkie, powinniśmy zlikwidować tryb warunkowy. Dlatego, że wtedy mamy miłość bezwarunkową, czyli tak, kochanie, nie, kochanie, zrobię to, a nie, jeżeli ty to zrobisz, to ja może, i tak dalej, i tak dalej. Także w pewnym sensie musimy uważać, czy coś skomplikowanego jest zawsze dobre. Wspaniałym przykładem są Niemcy. Jest powiedzenie po niemiecku: warum einfach, wenn es nicht auch kompliziert sein kann. Dlaczego po prosto, jeżeli może być skomplikowanie? I czasami rzeczywiście w pismach, że tak powiem, w pismach naukowych niemieckich, bym powiedział, używa się rzeczy zbyt skomplikowanych niepotrzebnie, żeby to brzmiało bardzo naukowo, bardzo jak słowa uczonego. Jeżeli ja piszę SMS, to piszę to w innym stylu niż jeżeli piszę na przykład oficjalny list, inny jeżeli piszę bloga i tak dalej, i tak dalej. Także dla mnie, co jest ważne, jest zachować pewną różnorodność różnych form komunikacji. Tak samo ja w komunikacji ustnej prawdopodobnie mówimy w sposób inny, powiedzmy sobie, z rodziną czy z przyjaciółmi, niż na przykład z szefem, niż powiedzmy sobie w sytuacji oficjalnej. Jeżeli ja mam wykład, to ja w inny sposób będę prawdopodobnie formułował te rzeczy, niż powiedzmy sobie, jak mam zajęcia ze studentem pierwszego roku, albo mam na przykład, rozmawiam z kolegami w barze.
Dostrzegam pewne niebezpieczeństwo, bo młodzi ludzie uciekają od pisania SMS-ów. Nagrywają głosówki, bo nie chce im się już nawet pisać tych krótkich zdań.
Pisanie nie jest dla mnie zawsze lepsze niż mówienie. I ja spędzam dużo czasu z moimi studentami, właśnie jak mówiłem na początku, starając się wytłumaczyć im, że jeżeli oni na przykład mają prezentację, jakiś wykład krótki, muszą coś tam prezentować, 5, 10, 15 minut, to oni nie powinni napisać coś i przeczytać, tylko mówić w sposób wolny. To jest pewne niebezpieczeństwo w momencie, kiedy język pisany staje się jedyną normą i język mówiony, powiedzmy sobie, w języku mówionym staramy się imitować funkcję języka pisanego. Oczywiście lenistwo jest zawsze bardzo mocną siłą w rozwoju ludzkości, ale z drugiej strony mam nadzieję przynajmniej, jestem chyba niepoprawnym optymistą pod tym względem, że z drugiej strony mamy też potrzebę wyzwania, potrzebę trudności, rozwiązania trudności. I to widzę też na przykład u mojej córki. Z jednej strony oczywiście, jeżeli może tam coś napisać szybko, to zrobi, czy tam nagra, ale z drugiej strony ona strasznie lubi łamigłówki. To jest coś, co jest skarbem z punktu widzenia wykształcenia, edukacji i to jest coś, co powinniśmy wykorzystać. Także z jednej strony tak, fakt, że jest lenistwo, ale zamiast, że tak powiem, zwalczać lenistwo, może powinniśmy zachęcać ludzi do krzewienia tych pozytywnych cech, jak na przykład ciekawość, ciekawość świata, potrzeba wyzwania, które może doprowadzić nas do tego, że pracujemy, ale w sumie znajdziemy coś, co nam da satysfakcję.